Cześć, witam Was po długiej wakacyjnej przerwie. Z powrotem wracam do Was z podcastem Spod Kosza. Ja nazywam się Karolina i dzisiaj będzie już szósty odcinek, a może dopiero. I przy okazji trzecia część historii NBA, tak jak Wam obiecałam. Tym razem idziemy dalej. Dzisiaj przejdziemy do tych lat 80. Postanowiłam, że jednak mam nadzieję zrobię troszkę krótszy odcinek i podzielę sobie tutaj jeszcze na ten odcinek na dwie części. Czyli dzisiaj opowiem o latach 80., a następnym razem przejdziemy do tych 90., czyli do tego trochę clue, tego co większość z Was pamięta, co mogła przeżywać w zasadzie na żywo. I doświadczać. No ale dzisiaj takie drobne przypomnienie a propos tego, co było w drugiej części historii NBA. Wtedy zakończyliśmy na tym, że opowiadałam Wam o uzależnieniach i jakie w latach 70. Pojawiały się wśród zawodników, z jakimi oni musieli się borykać i w zasadzie z jakim musiała borykać się liga w tamtym okresie. No i o tym, jaki wpływ też na wyjście z tych już tak naprawdę nałogów narkotykowych dał David Stern. No ale dzisiaj przejdziemy jeszcze do kontynuacji historii trzeciego komisarza ligi, czyli był to, tak jak już mówiłam wcześniej, Larry O'Brien. No i do roku 1979, czyli do tego przełomu między 70. latami a 80., bardzo ważnego roku, ponieważ w 1979 miał miejsce istotny draft, którym z pierwszym numerem Los Angeles Lakers wybrali Irvinga Magica Johnsona. Dlaczego Lakers? No to był trochę przypadek. Oni akurat razem z Bullsami musieli rzucić monetą. Monetą o to, kto będzie wybierał z pierwszym numerem draftu. I wyszło, że Lakersi. Historia w tym momencie bardzo mocno się zmieniła. Pytanie, co by było, gdyby wybrali Bullsi? Czy wtedy Michael by trafił za parę lat do Chicago? Tego dzisiaj nie wiemy i nie ma co gdybać, bo tak naprawdę tutaj do niczego ciekawego, może do ciekawych rzeczy byśmy doszli, ale nic z tego nie wyniknie. Historia miała taki bieg. W 79 na zachodnim wybrzeżu miał pojawić się w swoim pierwszym sezonie Magic, a na wschodnim wybrzeżu, już wybrany w 78 roku w drafcie, Larry Bird, który zakończył swoją karierę w NCAA i miał pomóc w Bostonie. No właśnie, panowie, Larry i Magic, którzy swoją historię zaczęli pisać z koszykówką już w lidze NCAA, czyli uniwersyteckiej lidze koszykówki, przeciwko sobie zagrali właśnie finał 1979 roku, kiedy to obydwoje byli w tych finałowych drużynach no najlepszymi zawodnikami, byli gwiazdami tych zespołów, reprezentantami, którzy nieśli te drużyny. Magic reprezentował Michigan State, a natomiast Larry był kapitanem drużyny Indiana State. No i ta walka skończyła się korzystnie dla Magica. To Magic wygrał finał. Ale mecz był najlepiej oglądanym meczem koszykówki w historii do dnia dzisiejszego. Według wskaźnika Nielsena mecz ten był oglądany przez 24,1% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że prawie co czwarte gospodarstwo domowe, czyli w co czwartym domu oglądano ten mecz finałowy NCAA, który był udostępniony wtedy w telewizji. No słuchajcie, jest to coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, że od 79 roku żaden inny mecz koszykówki nie był w stanie pobić tego wyniku. Moim zdaniem jest to naprawdę niezły rekord. Jestem ciekawa, kiedy zostanie pobity i czy w ogóle, no bo jednak myślę, że w obecnych czasach, kiedy mamy dostęp do takiej rzeszy informacji, do tylu możliwości oglądania różnych rzeczy, że pobić taki rekord nie będzie łatwo. No i tak jak wspomniałam, panowie rozegrali ten mecz, później nastąpił draft, Magic wszedł, Larry po prostu wszedł z automatu, bo był wybrany już rok wcześniej. Boston nawet chciał, żeby Larry im jeszcze pomógł w zasadzie w playoffach 79 roku. Ale Larry powiedział wprost, że jeśli zakończy szybciej swoją grę na uniwersytecie, jeżeli odpadnie po drodze, okej, wtedy będzie grał. Mimo wszystko Boston chciał go namówić, żeby jednak szybciej wrócił, zostawił tą grę uniwersytecką, że to niekoniecznie jest gra warta świeczki. Larry miał swoje postanowienia i nie miał zamiaru z nich rezygnować. Tak też się stało. Ponieważ nie przegrywał żadnych meczy, szedł do finału, grał cały czas z Indianą. Boston musiał poczekać. No i poczekał. Rozpoczęli sezon w 79-80. To był akurat bardzo dobry sezon dla Magica, ponieważ wtedy już w debiutanckim sezonie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo NBA, pierwsze z pięciu. Więc to był świetny początek. Obydwaj panowie weszli do ligi jako supergwiazdy. Supergwiazdy. I w sumie to, o czym warto powiedzieć, ten odcinek będzie o dwóch takich, co zmienili NBA. Takie jest moje zdanie i myślę, że nie tylko moje, że to oni mieli ogromny wpływ na to, aby liga mogła się rozwijać do tego poziomu i w ten sposób, abyśmy mieli dzisiaj ligę globalną, popularną. Oni byli pierwszymi supergwiazdami, które zaczęły być znane na całym świecie. Właśnie dzięki marketingowi, który zaczął się rozwijać. Dzięki Sternowi, który później się pojawił w połowie lat 80. Ale o tym zaraz. Przechodząc dalej. Tak jak wspomniałam, tutaj już właśnie Magic wygrał ten pierwszy sezon, ale to wszystko musiało mieć jeszcze dodatkowe inne składowe. Bardzo ważną rzeczą było to, że Lakersi zyskali nowego szefa, właściciela, Jerry'ego Bassa, czyli faceta, który uznał, że koszykówka musi być rozrywką. Koszykówka ma być rozrywką, ma cieszyć widzów, ma dawać im wiele emocji. Nie ma być tylko nudną grą, na którą się w sumie patrzy i nic więcej. On chciał tego, aby to było show. No i w Lakersach powstało coś takiego jak Showtime. Lakers Showtime, czyli czas zabawy, kiedy koszykarze mieli pokazywać świetną grę, która cieszy widzów i fanów. I jak on to widział? Jerry przede wszystkim miał tą wizję już po ABA. Jak wam opowiadałam w ostatnim odcinku o historii NBA, ABA, czyli ta liga taka dodatkowa, która później została wchłonięta przez NBA, ona już czuła zabawę. Ona wiedziała, że to musi być rozrywka, tam ma być fan, to nie może być takie spięcie i tylko rywalizacja między zespołami. No i pamiętacie te słynne rozrywki w przerwach meczu, takie jak dojenie krowy na czas, czy walki niedźwiedzi. No nie, to tutaj akurat Bas tego tak nie rozumiał dosłownie. Tak, on wprowadził rozrywki w przerwach meczu i to była duża różnica, jeżeli chodzi o inne drużyny, które nie miały czegoś takiego jeszcze. No teraz to jest normalne, jeżeli oglądamy jakieś mecze NBA na żywo i widzimy te transmisje, zamiast dokładne transmisje z hali zamiast reklam, to tam widać, że w zasadzie każdy zespół ma jakieś swoje rozrywki, czy to zapraszają jakichś kuglarzy, czy grajków, czy może jakichś showmenów, czy może jakieś psy robiące sztuczki, różne rzeczy, to wtedy już zaczynało się podobnie. Przy czym Jerry Bass stworzył coś ciekawego. Nadał taki w sumie immunitet, można by było powiedzieć nawet, specjalny dla cheerleaderek. Wprowadził cheerleaderki, które miały swoją indywidualną nazwę. Nazywały się Laker Girls. I nazywają się tak do dzisiaj. One nadal istnieją, nadal się tak nazywają, nawet jak sprawdzicie, to mają swoją specjalną stronę, gdzie możecie poznać wszystkie cheerleaderki, wiedzieć jak się nazywają. One prowadzą też specjalne na przykład treningi na YouTubie i możecie sobie zrobić, nie wiem, trening jogi z Amandą, coś takiego. Więc one są mocno promowane. Tak było. Tak było od początku. Były one takimi, no mówiło się o nich trochę jak króliczki Playboya, czyli jak zamiast Hefa Hugh Hefnera, tym razem był po prostu Jerry Bass. Coś w tym stylu, tak to trochę wyglądało wtedy. Ale to się sprawdzało. Przyciągało fanów, ludzie chcieli oglądać Lakersów. W Showtime, który idealnie wpisywał się Magic Johnson, wyglądał świetnie. On i jego no-look pasy, czyli w wolnym tłumaczeniu, tak jak słyszycie, po prostu nie patrzył jak podawał. To Ja osobiście lubię tak grać, nie wiem jak wy, ale moim zdaniem to są najlepsze podania do lukpasy. Po prostu podajesz, nie patrzysz i wychodzi coś świetnego. Tylko żeby ktoś to poczytał, a ty jeszcze zrób to tak, żeby nie było widać, bo to jest cała sztuka. No i ten sposób koszykówka w latach 80. się rozwijała. Dodatkowo w 79., aby uatrakcyjnić jeszcze bardziej tą grę, wprowadzono w końcu linię za 3 punkty. Również to, co przyszło razem z ABA, bo tamta linia za 3 punkty była. Więc zaczęto w końcu liczyć 3-punktowe rzuty. No to była duża zmiana. I tak w zasadzie, jak patrzymy na lata 80., jeżeli chodzi o takie zmiany techniczne, to już jest ten czas, kiedy one się kształtują i nie będzie większych takich zmian w technicznych już później, do lat 90. Jedyne zmiany, które będą, to jakieś w rywalizacji, w zawodach, może w sposobie liczenia playoffów, tego ile meczy trzeba w danej rundzie rozegrać. Takie zmiany. Jeżeli chodzi o zasady techniczne, tu nie będzie większych zmian już w tym momencie, jeżeli chodzi o lata 80. Lata 80. to właśnie też ten czas, gdzie chyba nikt na samym początku nie zakładał. Mimo, że Larry i Magic wchodzili jako supergwiazdy, byli ważni, bo byli przedstawicielami swoich ras. Larry Bird miał być przedstawicielem białych po prostu na boisku koszkówki. Był takim najlepszym białym po prostu, który grał w kosza wtedy w NBA. Natomiast Magic miał być przedstawicielem czarnoskórych. Był on ważnym idolem właśnie dla wielu mieszkańców miast, gdzie po prostu ludzie byli z tej klasy robotniczej i, no i czekali na takiego swojego zbawiciela, na swojego bohatera po prostu w NBA, po prostu tym bardziej w miastach przemysłowych. Detroit, pamiętam, że trochę Magica chciało do siebie, on też tam trochę jeździł, no zresztą Detroit jest Michigan, więc to nie miał jakoś daleko, bo to jest ten jeden stan, a on akurat Michigan State grał, więc to było dla niego idealne miejsce, on był po prostu takim idolem dla tych ludzi. Trafił do Los Angeles i to był duży klub, bo to pamiętajmy, że to były dwa największe kluby, w zasadzie najlepiej utytułowane, Lakers i Boston, więc ich popularyzacja była naprawdę duża, ludzie znali te kluby, więc tym lepiej, że takie ikony tam trafiły. W dodatku jeszcze to, że można było przypuszczać, że inaczej, wszyscy oczekiwali tego, więc w jakimś stopniu przypuszczano, że w końcu ci panowie powinni spotkać się w finałach. Kiedy to nastąpi, tego nikt nie wiedział, tym bardziej, że czekali na powtórkę tego, co było w finałach NCAA w 79. Że może znowu będzie taka oglądalność, na to czekała NBA, a reszta czekała po prostu na świetne zawody, tym bardziej, że finały mogą trwać do 7 meczy. No i tego wszyscy chcieli, żeby takie finały się odbyły między Bostonem Lakersami znowu, no bo pamiętajmy, że wcześniejsze finały miały miejsce w latach 50. i 60. między Russellem a Baylorem, ale to już minęło. No i lata 80. Tak jak wspomniałam, były tutaj te potyczki. W rok 80. pierwsze mistrzostwo Magica, pierwsze z 5, wygrali oni przeciwko Filadelfii. Filadelfia wtedy grał w niej Julius Irving, ten, który wygrał pierwszy konkurs wsadu w lidze ABA. No i tutaj zakończyły się te zawody dość szybko, bo było to już 4-2 dla Lakersów. W 81. roku tytuł przejął Beard. On tym razem wygrał, musiał się zmierzyć przeciwko Houston Rockets, też w miarę szybki finał, bo to było 4-2. No i w zasadzie panowie już mają po jednym pucharze. Później nadszedł rok 82. Puchar Larry'ego O'Briana, później dopiero został tak nazwany, wrócił na zachodnie wybrzeże. Znowu Magic jest górą i znowu gra przeciwko Filadelfii. No i tak naprawdę dalej mamy ten bilans 4-2 dla Lakersów. No i nadchodzi rok 83 i tutaj mamy już różnicę. Znaczy finał jest w zasadzie ten sam, Lakersi kontra 76ers, ale 4-0 dla Filadelfii. W końcu Julius wygrał swoje pierwsze mistrzostwo. 84. I to jest bardzo ważny rok, bo w 84 Już z początkiem lutego, a w zasadzie z końcem stycznia, skończyły się rządy Larry'ego O'Briana, czyli trzeciego komisarza NBA. No i pora na czwartego. Z początkiem lutego swoją władzę objął David Stern. Czyli ten facet, który zapowiadał się bardzo dobrze, ponieważ bardzo angażował się w sprawę nadużywek po prostu w latach 70., tego jak z tego wybrnąć, swoje propozycje podawał zaraz z początkiem lat 80. No i on tutaj, jego pomysły były innowacyjne i były ciekawe. No i przede wszystkim trafiły do tego, do regulaminu, aby wprowadzić te potrójne testy na obecność narkotyków we krwi. Wprowadzono i tak naprawdę to zaczęło działać. Zawodnicy poczuli, że mogą być w końcu karani za swoje występki. Poza tym miał też ciekawy sposób na wprowadzenie salary cap, czyli na tak zwanego limitu płac dla zawodników. Zostało to wprowadzone i też działa do dziś. Zresztą przez salary cap mieliśmy logouty w NBA. Najsłynniejszy z 99, a potem ten kolejny z 2012 roku. No i słuchajcie, przede wszystkim David Stern wszedł do ligi. Liga składała się tylko z 23 klubów, gdy z niej wychodził było 30. To raz. Następna rzecz, wtedy wartość ligi i w zasadzie tych wszystkich zespołów to było 400 milionów dolarów. Później ta wartość, jak wiemy, znacznie wzrastała. Był to człowiek ambitny. No niestety David Stern w 2020 roku z początkiem stycznia odszedł i już nie ma go wśród nas, dlatego mówimy, że był, bo to nawet nie tyle, że był komisarzem, ale żebyście wiedzieli, że po prostu Davida Sterna już nie ma. Tak jak mówiłam, każdy z komisarzy miał swój cel. David Stern obrał sobie za cel globalizację ligi, otwarcie NBA na świat. Dlatego po prostu musiał wyjść poza USA, poza Amerykę Północną. Miał na to parę pomysłów. Zanim jednak mógł je wcielić w życie, trzeba było coś zrobić z transmisjami meczów, bo na początku, jak wchodził do ligi, były te retransmisje, czyli były z opóźnieniem, parugodzinnym, czasami parudniowym. No i to nie dawało najlepszego wizerunku dla ligi. Dlatego Stern podpisał umowę z telewizją kablową TBS, na dwuletni okres i to była ona opływała chyba na 25 milionów dolarów. To dużo. Jednak też przedłużył umowę z CBS, która miała być na 4 lata i to już było 173 miliony dolarów. To widzicie, znaczna różnica. No i dzięki tym telewizją tak naprawdę rozpoczęła się komercjalizacja. Umowy telewizyjne dawały większy dostęp do koszykówki. Koszykówka miała być pokazywana już na żywo w telewizji kablowej. To znaczy, że miał do niej dostęp praktycznie każdy. To raz. Dwa. To była sprawa taka, że można było obejrzeć w końcu w barach, w różnych miejscach, restauracjach, mecze koszykówki. Że ludzie szli po pracy i tam je oglądali. I w ten sposób koszykówka trafiała do coraz większych mas, a w momencie, kiedy stała się bardziej interesująca, trafiała również poza granice kraju. Czyli w ten sposób między innymi trafiała do nas, do Europy, do Polski. Stern sam uważa, że Magic i Bird nie odegrali tak ważnej roli, tak uważał, przepraszam, że Magic Bird nie odegrali tak ważnej roli, jak właśnie telewizje kablowe. Przede wszystkim ten TBS, no i jeszcze program całodobowy sportowy, czyli ESPN, który pokazywał koszykówkę ileś razy w ciągu dnia. To było bardzo ważne dla niego, tym bardziej, że koszykówka zaczęła być pokazywana w prime time, czyli w najlepszym czasie antenowym. To też już miało duże znaczenie dla meczy i dla popularyzacji. Czyli tak naprawdę zaczęto traktować też zawodników jak supergwiazdy w tym momencie. To już wcześniej byli uważani za gwiazdy, ale tym razem supergwiazdy, które mogą być tak naprawdę obiektami przemysłu, mogą być kimś, kto będzie reklamował jakieś produkty, które lepiej się sprzedadzą dzięki niemu. W tym momencie tak zaczęto patrzeć w ogóle na zawodników. No i poza tym, że właśnie w lutym David Stern wszedł do ligi, następnie miał miejsce mecz gwiazd, All-Star Weekend w zasadzie, i dodano nowinkę, był pierwszy konkurs wsadów. Pierwszy konkurs wsadów wygrał go, uwaga, czarnoskóry mężczyzna, zawodnik Phoenix Suns, Larry Nance. Ileś tam lat później, to już było w 2000, chyba 15 czy 16 nawet, może chwilę później, brał w konkursie wsadów udział jego syn, który obecnie dalej gra w lidze, Larry Nance Jr. No on nie wygrał akurat, ale jego ojciec wygrał pierwszy konkurs wsadów i to też była pamiętna chwila, tym bardziej, że byli też sponsorzy. Pierwsi sponsorzy pojawili się przy meczu gwiazd. Oczywiście Stern ich ściągnął, bo miał dużą smykałkę do marketingu i on chciał jak najbardziej to wprowadzać. Później był pierwszy finał. Pierwszy finał NBA ze Sternem. Facet miał w ogóle niesamowite szczęście, bo pierwszy finał 1984 roku dla niego to był finał właśnie Lakersi kontra Boston, czyli Magic kontra Bird. Wydarzenie idealne, idealnie marketingowe. Wygrał Boston. Potyczka była długa, bo aż siedmiomeczowa, 4-3 dla Bostonu. Nie były to łatwe finały. Myślę, że Magicowi też nie było łatwo się pogodzić z tym, że w końcu przegrał z Birdem. Było to też dla niego cięższe. I co ciekawe, te finały miały specjalną nazwę w mediach. To była nazwa Supergwiezdne Wojny. Tak nazwano te starcie. Ciekawe porównanie, nie powiem. I moim zdaniem bardzo dobre, bo to były super gwiazdy, a to można było nazwać wojną, bo jak widzieliśmy te starcia, to były historyczne starcia, jednak wszyscy już wiedzieli, jak wyglądały starcia Lakersów z Bostonem, więc trochę tą tradycję trzeba było utrzymać. Zresztą już słynne zagrania Bostonu, że niby na hali było tak gorąco, że nie było klimatyzacji i się nie dało biegać, i się nie dało oddychać i zawodnicy z LA nie dawali rady, a Bostończycy jakimś cudem wytrzymywali, chowanie wody. To wiele historii było na temat tych różnych finałów właśnie między jedną a drugą drużyną, jakie to sobie tam uszczypliwości robili. Ile jest tym prawdy, nie wiemy i myślę, że najprawdopodobniej się nie dowiemy, bo to już na jaw nie wyjdzie. Zresztą jedna z osób, która może wiedzieć na ten temat najwięcej, Red Auerbach, to już nie żyje, więc ciężko będzie cokolwiek na ten temat powiedzieć. Cena praw telewizyjnych wzrosła z 14 milionów dolarów do 100 milionów dolarów. No, to jest ogromna różnica. No i tutaj rozpoczęła się ta zmiana tego, że NBA było coraz bardziej popularne. Tak jak wspomniałam, był ten prime time, to oglądanie w tych wszystkich barach, restauracjach spowodowało, że NBA też musiało zmienić swoje hasło reklamowe na NBA It's Fantastic, czyli NBA jest fantastyczne, jest najlepsze. Rozpoczął się czas globalizacji tej ligi, czyli już trzeba było wychodzić poza USA, skoro w USA już było tak naprawdę, liga była rozpoznawalna, było zainteresowanie nią. Ludzie ją cenili. Rozpoczęła się też ta komercjalizacja i to, że zawodnicy byli tymi supergwiazdami, co przejawiało się właśnie w tych różnych marketingowych działaniach. Stali się w sumie ikonami popkultury, niezależnie do końca, bo oni może tego nawet nie planowali. Po prostu tak się stało w momencie, kiedy NBA stało się do tego stopnia popularne. Kolejnym ważnym wydarzeniem 1984 roku dla Sterna i nie tylko był draft. Jeden z najlepszych draftów w historii. Z pierwszym numerem do NBA wszedł Hakeem Olajuwon do Houston Rockets. Ważny zawodnik, ponieważ w latach 1994-95 zdobył on mistrzostwo z Houston Rockets. Dwa lata z rzędu. No, był też członkiem kolejnych dream teamów tak zwanych, no nie oszukujmy się, to nie były dream teamy, to po prostu były reprezentacje USA. No ale z trzecim numerem, co ważniejsze, do ligi wszedł Michael Jordan. Dlatego mówię, David Stern miał ogromne szczęście, wszedł do ligi w świetnym momencie, po prostu w takim, kiedy no, trafiały ogromne legendy, które później po prostu narastały. Pamiętajmy, że lata 80. to też ten czas, kiedy ligą rządzą walczaki. Dosłownie walczaki. To zawodnicy, którym było ciężko pokonać. Walczyli siłowo, mocnie. Ta gra była fizyczna. To, tam nie było czegoś takiego jak flopy, czy takie, wiecie, drobne masowanie. To była naprawdę ciężka gra. Pamiętajcie Bad Boysów, o których jeszcze dzisiaj opowiem, ale z nimi grać było ciężko. Lambeer czy Isaiah Thomas, Rodman, to byli zawodnicy, którzy nie byli prości w grze, czy w ataku, czy w obronie. Warto też wspomnieć, jakie używki były w latach 80. Problemem nie były już narkotyki, które zwalczano skutecznie, czy alkohol. Pojawiła się inna używka, która na początku też tak nie była traktowana. Problemem okazał się być seks. Po prostu. Początkowo postrzegano rozwiązłość zawodników jako coś niegroźnego, niezobowiązujące związki nie były uważane za jakąś złą rzecz. Tylko problem zaczął narastać do tego stopnia, że obawiano się o zdrowie zawodników. Okazało się, że największy problem z tym zjawiskiem mają Lakersi. Przedstawiciele władz drużyny obawiali się tego na tyle, że poprosili o wsparcie ligę. Doprowadziło to do tego, że mieli przez to prowadzone specjalne pogadanki, rozmowy z osobami, które ich kształciły, czy też opowiadały im o problemach z wirusem HIV oraz z późniejszą możliwością zachorowania na AIDS. Opowiadał o tym, co, z czym mogą się borykać przez ten sposób zabawy, oraz opowiadano też im, jak uprawiać bezpieczny seks. Musieli przejść taką edukację seksualną w pigułce, ponieważ problem podobno był aż tak duży. Trochę pisze o tym też Magic w swojej biografii pod tytułem Moje życie. Książka jest z 92 roku. Ja kiedyś zrobię wam specjalny odcinek o książkach. Właśnie dajcie znać, czy chcielibyście specjalny odcinek o książkach o koszykówce, znaczy mówię bardziej tutaj o koszykarzach, o legendach. I żeby to też nie były akurat książki te aktualne, które teraz wychodzą, tylko ja też myślę o tych starszych publikacjach, które moim zdaniem często są bardzo interesujące, bo nawet sposób tłumaczenia jest taki inny. Widać, że te tłumaczenia nie były jeszcze najlepsze w latach 90. i to jest świetne. Polecam w ogóle takie książki. Myślę, że część z was je czytała, bo miała wtedy do nich dostęp. A jeżeli ktoś nie czytał, bo jest młodszy, to warto do nich zajrzeć, bo są naprawdę interesujące. Ale z chęcią dowiem się od was, czy chcielibyście usłyszeć o takich odcinkach. Czy chcielibyście w ogóle posłuchać o książkach, o koszykówce, jakie miały miejsce i co warto w ogóle poczytać. I czy jest dostępne w języku polskim, czy też nie. No, ale wracając do historii NBA i poza używkami, tak jak już wspomniałam, następny rok, który był istotny, to był 85 już. To były kolejne finały i kolejne finały Lakersów przeciwko Bostonowi. Tym razem wygrali Lakersi. Był to już trzeci pierścień Magica Johnsona. Magic grał przeciwko Bostonowi, tym razem finał trwał tylko 6 meczy, 4-2 dla Lakersów, troszkę szybciej wyrwali to mistrzostwo. No, czyli tak naprawdę przepychanki dalej trwały. Ale poza tym było kolejne ważne wydarzenie. Wyszedł pierwszy model Air Jordanów, wyprodukowany przez firmę Nike. I było to na tyle duże zjawisko, które już właśnie pokazało, jakiej klasy są gwiazdy. Czy Magic, czy Jordan. Poza Jordanem, który już podpisał wielką umowę na milion z firmą sportową, która robi obuwie i nie tylko. Magic wcześniej podpisywał tylko kontrakty. I w ogóle to, jak teraz spojrzeli ci wszyscy marketingowcy na zawodników NBA, na to, że oni mogą być twarzą nie tylko, która będzie sprzedawać buty sportowe, ale taką, która będzie sprzedawać piłki, taka, która będzie sprzedawać nawet fast foody, napoje, w ogóle jakieś artykuły spożywcze. Świetna reklama. Co prawda to już z lat 90. i o tym pewnie jeszcze będę wspominać. No, Gatorade'a z slangiem Be Like Mike. I ta super piosenka Get Be Like Mike. Ja ją lubię. Nie wiem jak wy, ale ja sobie czasami lubię tak podświetlać, że bądź jak Mike i bardzo lubię tą reklamę. W ogóle moim zdaniem jest jedną z lepszych. No, jak sobie czasami warto patrzeć na te reklamy z lat 90. Nie tylko amerykańskie, ale polskie i w ogóle różnice między nimi. Jak ktoś się zajmuje marketingiem, to wydaje mi się, że w ogóle niezła jazda i fajnie się na to patrzy. I, no, widać różnice czasów, wierzcie mi. No i jeżeli chodzi w ogóle o te umowy, to nie wiem, czy pamiętacie, czy w ogóle wiecie, ale no Magic pierwszą umowę, jaką podpisał, to na 10 milionów dolarów rocznie. No i Michael go pobił, bo to było już 20 milionów dolarów rocznie. No i oni przeciwko sobie mieli też taką wojnę na marki, ale o tym zaraz, bo jak będziemy mówić o finałach między Michaelem a Magiciem. Teraz wróćmy jeszcze do historii tej lat 80., czyli do tej drugiej połowy, czyli czas, kiedy ciągle wzrastała popularność NBA. Niezmiennie Celtics z Lakersami na zmianę pojawiali się w finałach. Ta przerwa była właśnie 86. Wtedy nie pojawiła się drużyna Lakersów i Bostonu. W finałach ponownie była powtórka z finałów 81 roku, ponieważ znowu Houston Rockets grało przeciwko Boston Celtics. Jednak Hakim nie wyrwał teraz pierścienia, zrobił to Boston. Trzeci pierścień i ostatni Larry'ego Bearda w ten sposób został zdobyty, 4-2. Potem 87, znowu wchodzą Lakersi i Lakersi grają z Bostonem. Lakersi znowu wygrywają. Jest to czwarty pierścień Magica. No i jeszcze co warto wspomnieć, w 86 był po raz pierwszy konkurs z rzutów za 3 punkty podczas All-Star Weekend. No i niezawodny w 3 pierwszych konkursach był Larry Bird. Nikt nie potrafił z nim wygrać, tym bardziej kiedy na pewno większość z was słyszała tą historię. Larry wchodzi do szatni przed tym konkursem i mówi: panowie, kto będzie drugi? Wiedział, że on będzie pierwszy. No i tak było przez 3 lata. W ogóle nie miał żadnej konkurencji. No, jeżeli znacie trochę historii tego zawodnika, no to on był świetnym rzucającym trójki. No po prostu jak Larry rzucał, to wszyscy wiedzieli, że w zasadzie ta trójka siądzie i tu nie było to do tego jakichś wątpliwości. Tak jak wspomniałam, 87. Kolejna batalia między tymi dwoma zespołami ze wschodu i zachodu. Lakers i kontra Boston. Ale później Stern stwierdził, że jak już jest ta globalizacja, jak staramy się tak poszerzyć wpływy NBA, to co by tu zrobić, żeby zaprosić graczy z Europy? No i w ten sposób powstał pierwszy turniej pod szyldem McDonalda, który odbył się pierwszy raz w Milwaukee na terenie Stanów Zjednoczonych, ponieważ uznano, że w ten sposób lepiej spróbować od tej strony. No i na pewno przyjechał zespół z Rosji. Szerzej o tym opowiem, jak będę opowiadać wam o NBA w Europie, bo te turnieje McDonalda później odbywały się wszystkie w Europie od następnych latach, ale pierwszy musiał być w Stanach, żeby sprawdzić, czy w ogóle to ma sens. No i okazało się, że ma, że jest duże zainteresowanie tymi graczami z Europy. No i to tutaj ta globalizacja miała już znaczący wpływ też na to, aby ci gracze mogli później przyjeżdżać do Stanów, podpisywać kontrakty z NBA i żeby po prostu grać w tej lidze. Te zmiany też później były coraz bardziej widoczne na parkietach, ponieważ Lakersi dalej meldowali się w finałach jeszcze w 88. To już był ostatni tytuł Magica. W 89 również byli. I te dwa finały grali przeciwko Detroit, przy czym w 88 Lakersi wygrali, w 89 już nie. No i tu rozpoczęła się nowa dynastia. Rozpoczęła się dynastia bad boyów, czyli Detroit Pistons z Isaiah Thomasem na czele, Lambeerem czy z Rodmanem. No, jeżeli oglądaliście The Last Dance, tam trochę było o bad boyach. Mogliście zobaczyć trochę obrazów, jak, jeżeli nie widzieliście na żywo, jak chłopaki walczyli. Oni chcieli zniszczyć przeciwnika, w zasadzie zrobić mu krzywdę, po prostu zniszczyć go fizycznie. No tutaj to była walka na śmierć i życie, tak to trochę wyglądało. Tak jak wspomniałam, te mecze McDonalda to były takie turnieje przedsezonowe. One też miały być takim wprowadzeniem. No i te gwiazdy, które się pojawiały, pierwszą z takich najważniejszych gwiazd był Vlade Divac, Jugosłowianin, który podpisał umowę z Los Angeles Lakers i to on zagrał już w finałach 1991 roku. W finałach, w których nastąpiła zdecydowana zmiana warty, po której już nie było większych zmian przez lata 90. No, były to finały Bulls, Chicago Bulls z Michaelem Jordanem, Scottiem Pippenem przeciwko Lakersom, Magicowi. Tam też właśnie zagrał Vlade. On odegrał ważną rolę jako center. No ale niestety, 4-1 dla Chicago. Ale tak jak już mówiłam też wcześniej, tutaj była ta walka marketingowa między dwoma gwiazdami. No, wszyscy też czekali poza walką Larego z Magiciem na walkę Magica w końcu z Jordanem. No i tak też się stało. Tak jak wspomniałam, 10 milionów zarabiał wcześniej Magic, jeżeli chodzi o jakieś reklamy, ale 20 milionów dostawał Michael. No i była też bitwa na produkty. Magic reklamował Conversa. To była jego firma. Michael miał Nike. Jeżeli chodzi o picie, jakie reklamował napój, to Magic wybrał Pepsi, natomiast Michael Coca-Cola. A w trzecim takim aspekcie, jeżeli chodzi już o piłki, Magic wybrał Spaldinga, klasykę. Natomiast Michael wybrał Wilsona. I tak się zastanawiam, czy to on trochę nie maczał palców w tym, że Wilson jest od teraz w lidze, będzie NBA po raz pierwszy, będzie Wilson. Dla mnie to jest nadal szok, że po tylu latach historii NBA zmieni się piłka. A jednak, no, taka zmiana nastąpiła i te finały były tak popularne, że można było je oglądać w polskiej telewizji, w skrótach i z opóźnieniem, ale można było. Ta globalizacja już wtedy nastąpiła. I tak naprawdę NBA weszło w nową erę. I na tym 91 roku dzisiaj zakończę podcast. Dziękuję Wam za odsłuchanie. Dziękuję Wam, że dalej jesteście ze mną, że chciało Wam się trochę poczekać na tą przerwę wakacyjną. Dużo w tym czasie się działo. W koszykówce były turnieje, są nadal. Była igrzyska. Były igrzyska, gdzie mieliśmy występ 3x3. Były tak naprawdę eliminacje tradycyjnej koszykówki na igrzyska. Naprawdę dużo się działo. U mnie też się sporo działo. I myślę, że o części tych wydarzeń będę chciała popełnić jakiś artykuł albo pewnie po jakimś czasie opowiem w podcaście, bo ja pewne rzeczy lubię komentować, jak trochę czasu upłynie, bo z perspektywy inaczej się patrzy i też emocje trochę opadają i człowiek mówi już z chłodną głową, może nie już, nie od razu, bo czasami nie warto. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie znać, co sądzicie, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać. Ja mam oczywiście pomysły na kolejne podcasty i teraz mam nadzieję, że już pojawią się normalnie i częściej po wakacjach. I tak naprawdę następny odcinek to jeszcze zadecyduje, czy to będzie już kontynuacja historii NBA, lata 90., czy może właśnie powiemy trochę o książkach z lat 90. i nie tylko. Dawajcie znać, co myślicie i do usłyszenia w następnym odcinku z Podkosza. Cześć!